Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach układów Akademii Rodziny Kół Dojrzałości. Dzisiaj pragnę wśród nas po raz kolejny powitać Panią Wioletę Lekrzycką, terapeutę i socjologa, który przedstawi temat osamotnienie, strata, rozwód i co dalej.
Tak na początek to wydawałoby się, że to jest bardzo smutny temat, ale mam nadzieję, że taki nie będzie. Czy ktokolwiek z Państwa był kiedyś rozpaczliwie samotny? Ale taką samotnością bezdenną, przenikliwą, która totalnie obezwładnia. Czy byliście Państwo pełni lęku i bólu, że nie mogliście spać w nocy, że kolejna noc była nocą bezsenną. Budziliście się, włączaliście telewizor, ale migające obrazy jeszcze bardziej drażniły. Chcieliście do kogoś zadzwonić, ale tak naprawdę nie mieliście już do kogo. Paliło się papierosa, piło wodę. Miało się wrażenie, że taka noc nigdy się nie skończy. Że będzie trwała wiecznie. Ale przetrwaliście tę noc, następną też i kolejny. Dzień samotny, chociaż kiedy rano budziliście się, widzieliście, że wśród was albo są same pary roześmiane, albo grupy ludzi, którzy wesoło sobie gaworzą. Jeżeli ktoś takiego stanu nie przeżył, to znaczy, że szybciej niż inni potrafi uciec od takich emocji. Ale wcześniej czy później samotność i tak dopadnie każdego z nas. Dlatego, że życie w pojedynkę bywa bardzo uwierającą pułapką. Jest to egzystencja, od której staramy się uciec, a nie czymś, do czego tęsknimy. Bo tak naprawdę to nikt nie wie, jak ma wyglądać rola osoby samotnej. Zwykle taką sytuację traktujemy bardzo przejściowo. Zamiast nauczyć się żyć w samotności, to skoncentrujemy całą naszą energię na tym, żeby z tej sytuacji wyjść. Trudno mówić do Państwa i opowiadać o każdym z Was. Dlatego przygotowałam ze swojej praktyki zawodowej parę takich osób, które doświadczyły samotności w różnych wymiarach. I chciałabym na podstawie ich życia, ich sytuacji życiowej opowiedzieć, jak sobie z niektórymi sytuacjami radzić. Grzegorz, 36 lat. Kawaler. Z wykształcenia politolog, 2 dodatkowe fakultety. Jeden z prawa administracyjnego, a drugi z psychologii zarządzania. Pracuje na eksponowanym stanowisku w dużej, znanej firmie i jego zarobki sięgają kilkakrotnie powyżej średniej krajowej. Ale niestety ma bezwymiarowy czas pracy. Grzegorz twierdzi, że kocha swoją pracę i realizuje się w niej doskonale. Jego przyjaciele to koledzy z pracy. Razem często wychodzą do kina na ekskluzywne wystawy. Bawią się też w dobrych klubach. W najbliższej przyszłości nie planuje założenia rodziny, dlatego że stawia na karierę. Ma dosyć bogate życie erotyczne, ale jak twierdzi, bez zobowiązań. Ale dlaczego, kiedy wraca do domu, czuje bardzo dziwny ciężar w sercu? Dlaczego jego noce są bezsenne, a rano budzi się i jest wyczerpany? Aleksandra, 32 lata. Od 4 lat jest rozwiedziona. Ma 3 dzieci. Rozwód nastąpił z winy męża. To on dopuścił się zdrady i odszedł do kochanki. Od momentu wyprowadzenia się męża Aleksandra przyjęła postawę wojowniczą. Buntuje dzieci przeciwko ojcu, buntuje wspólnych znajomych, włączyła w tą grę nawet swoją rodzinę. Oskarża męża o całe zło świata. Ogranicza mu dostęp do dzieci i im opowiada niestworzone historie o ojcu. Ich kontakt opiera się na wzajemnych oskarżeniach, pretensjach, inwektywach. Od rozwodu jest niespokojna, ma poczucie mniejszej wartości, czuje się gorsza, opuszczona. Ma trudności ze snem, z koncentracją uwagi. Coraz częściej jest smutna, apatyczna albo agresywnie nastawiona do dzieci albo do tych wszystkich, którzy ją otaczają. Rozgoryczona pogrąża się w coraz większym odrętwieniu i samotności. Zofia 82 lata. Od 20 lat jest wdową. Matka czworga dzieci, babcia, prababcia. W styczniu przewróciła się i złamała biodra. Od tego czasu jest unieruchomiona w domu. Ale jest otoczona dosyć serdeczną opieką swoich dzieci. W związku z tym można byłoby powiedzieć, że na samotność nie cierpi. Ale niestety tak nie jest. Dlatego, że Zofia od wielu lat jest osobą bardzo roszczeniową. Zgryźliwą, pretensjonalną i marudną. Całe jej życie kręci się tylko wokół niej. Jest skoncentrowana na sobie, na swojej chorobie, na swoim nieszczęściu, na swoim cierpieniu i na swojej samotności. Najpierw odeszły od niej koleżanki. Sąsiadki coraz rzadziej zaglądają, ale też i dzieci niechętnie, bo tylko z obowiązku są u niej. Siedzi więc samotnie w domu, odmawia różaniec i jeszcze modli się ze swojej pierwszokomunijnej książeczki. Ale powoli jej gorycz niestety zalewa również Pana Boga za zesłanie takiego krzyża na starość. I Stanisław, 54 lata, 2 lata temu stracił żonę. Razem pracowali na barce i ona zginęła na jego oczach podczas wykonywania jakiegoś manewru. Chciał rzucić się do wody za nią, ale koledzy go powstrzymali, bo nie było już ratunku ani dla niej, ani tym bardziej dla niego. Do dzisiaj w jego uszach brzmi głos jego żony, kiedy wołała: Stasiu, ratuj. Od tej chwili jego życie straciło sens. Nie może znaleźć miejsca. Popadł w depresję, leczy się psychiatrycznie. Kiedy mówi o żonie, nie może powstrzymać płaczu. Ma 2 dorosłych synów, ale niestety niechętnie z nimi przebywa w domu. Często odwiedza nocne lokale i nocuje w hotelach. Skraca dystans z poznanymi kobietami i z nimi też uprawia seks. Nadużywa alkoholu. Bardzo poszukuje kobiety, która zastąpi mu żonę, zatroszczy się o niego i zaprowadzi i zorganizuje na nowo jego życie. Jezus z Nazaretu. Lat 33. Kawaler cieśla. Po przyjęciu chrztu z rąk Jana Chrzciciela zaczyna nauczać o Królestwie Bożym, o Miłosierdziu Bożym. Gromadzi wokół siebie uczniów. Działa na terenie Galilei, krajów sąsiednich. Wielokrotnie odwiedza Jerozolimę. Wzywa do nawrócenia, miłości nieprzyjaciół. Nazywa się Synem Człowieczym. Dokonuje wielu uzdrowień. Jego nauczanie budzi sprzeciw wśród uczonych w piśmie, faryzeuszy, bo podejrzewają go o to, że podważa prawo mojżeszowe, przywłaszcza sobie boski autorytet. Ciepły i troskliwy wobec dzieci. Łagodny, choć stanowczy wobec tych, którzy oddalili się od Boga poprzez grzech. Gwałtowny wobec tych, którzy bezczeszczą przybytek Boga. Zasmucony śmiercią przyjaciela, irytujący się na głupotę uczonych w piśmie i faryzeuszy. Surowy, ale zawsze sprawiedliwy wobec swoich uczniów. Często oddalał się od nich, aby poszukiwać ciszy i samotności. Co te osoby mają ze sobą wspólnego? Otóż samotność, czyli takie uczucie, które chcemy czy nie chcemy, i tak dotknie każdego z nas. Jedni mówią o nim jak o wstydliwej chorobie. Inni epatują samotnością po to, żeby wzbudzić współczucie, a może nawet i poczucie winy. Niektórzy z nas unikają samotności jak ognia, ale są też i tacy, którzy niestrudzenie jej poszukują. Czym tak naprawdę jest samotność? Chciałabym Państwu przeczytać definicję, którą najczęściej literatura psychologiczna podaje, definicję samotności. Otóż podręczniki definiują samotność jako poczucie braku satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi lub też jako głęboki brak satysfakcji z tych relacji społecznych, które się już posiada. Samotność to nie tylko ujemne emocje wywoływane przez ów brak, a także dojmujące pragnienie jakiejkolwiek bądź głębszej bliskości z innymi osobami. Uczucie samotności charakteryzuje się jako przykre i niepożądane, jako coś, co uniemożliwia osiągnięcie szczęścia lub wręcz czyni człowieka nieszczęśliwym. Dlatego też się bada uwarunkowania tego stanu, jego przyczyny i dynamikę, aby móc zaproponować sposoby przekształcenia go w sytuacje pożądane przez jednostkę, a także aby nauczyć się zapobiegania samotności i jej skutkom. Czytając taką definicję, ma się wrażenie, że samotność jest czymś złym, że trzeba zrobić wszystko, żeby do takiego stanu nie doprowadzić. Ba, jest też nadzieja, bowiem naukowcy robią wszystko, żebyśmy mogli unikać takiego stanu. Ale niestety to jest fikcja. Bo prawdą jest, że stajemy się dzięki innym. Stajemy się sobą dzięki tym osobom, które są przy nas. Że swoją tożsamość budujemy dzięki innym poprzez kontakty z nimi. Poprzez ich słowa, poprzez ich doświadczenia, poprzez ich wartości i przez reakcje na nasze zachowanie. To oni nam pokazują, jak i kim mamy się stawać. Ale w samotności bez nich właśnie dokonujemy refleksji. Niektórzy dzielą samotność na złą i dobrą. Jedni mówią o osamotnieniu i o samotności. Mówią, że samotność to jest takie uczucie, w którym przy nas nikogo nie ma. A osamotnienie to cierpienie z tego powodu, że jesteśmy pozostawieni samym sobie. To nie tylko brak osób, ale to też izolacja. Samotność jest udziałem każdego człowieka, dlatego że każde zdarzenie może zniszczyć dotychczasowe związki, w których tkwimy. Może zmienić nasze położenie, w jakim żyjemy. Do takich zdarzeń można zaliczyć śmierć. Możemy zaliczyć rozwód, utratę przyjaciela, stratę pracy. Psychologowie dzielą przyczyny samotności na dwie takie grupy. Społeczno-kulturowe i psychologiczne. Do takich psychologicznych przyczyn należy na przykład to, co się dzieje z Grzegorzem. Grzegorz, wydawałoby się, jest osobą dosyć kontaktową i można byłoby sądzić, że on nie cierpi na samotność. Ma dobrą pracę, dobrych znajomych, żyje aktywnie. Ale duża aktywność to nie wszystko. Dlatego, że pojawia się u niego lęk przed na przykład powrotem do domu. Unikanie bliskości, nawiązywanie więzi. Te więzi są dosyć płytkie i raczej powierzchowne. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Grzegorz znalazł się w takiej grupie ludzi? Z psychologicznego punktu widzenia, mimo że Grzegorz ma dosyć dobre umiejętności społeczne, nieźle nawiązuje kontakty z innymi i ma też pozytywny obraz samego siebie. Ale musiał kiedyś w dzieciństwie doświadczyć licznych traum. Musiał kiedyś na kimś się zawieść. Musiało spotkać go coś, co spowodowało, że przestał ufać ludziom. Wyraźnie widać, że boi się emocjonalnej bliskości. Stąd jego lęk na przykład przed bliskością z kobietami. Unika ryzyka społecznego, które wiąże się z tym, żeby nawiązać bliskość z drugą osobą. Utrzymuje więc taki dosyć znaczący chłód emocjonalny wobec tych, z którymi się spotyka. Te jego kontakty są dosyć sformalizowane. Owszem, piwo, dziewczynki w klubie, ale nic poza tym. Co może zrobić Grzegorz? Podobne pytanie można zadać Zofii, tej starszej kobiecie, która samotnie siedzi w domu. Zofia, mając już 82 lata, jest w kolejnej fazie samotności. W takiej fazie, która doprowadziła trochę do jej dezorganizacji osobowości. Jest wyraźna bariera pomiędzy nią a wszystkimi innymi. W wyniku takiej alienacji powstało dużo bólu w niej, towarzyskiego odrzucenia i obarczania innych winą za to. O takich jak ona sąsiedzi mówią, że jest niezbyt normalna. Jest drażliwa, czasami apatyczna, czasami krzykliwa. Czemu się tak zadziało? Być może tak się stało, gdyż Zofia od dawna miała niską samoocenę i z tego powodu unikała kontaktów. Mając niską samoocenę, boimy się odrzucenia. Myślę, że Zofia bała się tego odrzucenia, w związku z tym stanęła z boku. Jej wdowieństwo, liczne choroby, poczucie, że jest niepotrzebna, gdyż dzieci szybko odeszły z domu, sprzyjało tylko temu, żeby się zamknąć. Innym źródłem takiego stanu rzeczy mogłoby być to, że Zofia ma dosyć słabą umiejętność komunikowania się z innymi. Jej życie kręci się tylko wokół niej. Ona nie potrafi skupić uwagi na sprawach innych. Natomiast tak manipuluje ludźmi, że cała uwaga tych wszystkich, którzy ją odwiedzają, ma być skupiona na niej. Taki sposób komunikowania się z ludźmi niestety prowadzi do tego, że inni z nami po prostu nie chcą być. A to, kiedy czujemy, że coraz rzadziej nas odwiedzają i coraz mniej się nami interesują, prowadzi do lęku, do napięcia. A to w konsekwencji prowadzi do samotności. Bowiem, żeby uniknąć lęku i napięcia, unikamy kontaktu. Samotność Zofii stała się już pewnym takim jej stylem. Zofia, aby zmniejszyć ból i lęk, zmniejszyć cierpienie, zaczyna stosować pewne mechanizmy obronne. Mechanizmy obronne to są pewne takie sztuczki, które polegają na tym, żeby ochronić się przed złymi emocjami. Ona zaczyna to robić. Jednym z takich mechanizmów obrony, który wyspecjalizowała się Zofia, to jest uzależnienie siebie od opieki innych. Wmawia całej rodzinie i wszystkim znajomym, że jest nieporadna i potrzebuje troski. W związku z tym wszyscy muszą koło niej skakać. Jeżeli nie otrzyma tego, czego pragnie, wywołuje w swoich bliskich poczucie winy. Jeżeli nie przyjdziesz do mnie teraz natychmiast, bo czuję się źle, to zobaczysz, że nie wiadomo, czy dożyję wieczora. I na tym pasku dzieci jej chodzą. Ale po jakimś czasie mechanizmy te niestety osłabiają się. Jedyną rzeczą, żeby Zofia mogła funkcjonować, to jest wygenerowanie kolejnego mechanizmu. Czyli zaczyna jej się mieszać rzeczywistość z fikcją. I Zofia teraz takiej ani rzeczywistości, ani fikcji nie żyje. Do kolejnej grupy uwarunkowań, które powodują samotność, są uwarunkowania społeczno-kulturowe. W obecnym świecie coraz częściej dochodzi do takiej społecznej ruchliwości. Ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, pojedynczo, czasami z całymi rodzinami. Zmieniają je w poszukiwaniu pracy. To wiąże się niestety z rozrywaniem więzi emocjonalnych. W nowym miejscu coraz trudniej jest nawiązać bliski kontakt z kimś, dlatego takie osoby pozostają w samotności. Czasami pozostają poza obrzeżem środowiska, w które weszły. Coraz częściej ludzie się rozwodzą, coraz szybciej ludzie się rozwodzą, ale też coraz szybciej wstępują w nowe związki małżeńskie. Rodzina niestety przestaje być źródłem emocjonalnego wsparcia. Podobnie zadziało się z Aleksandrą. Rozwód jest bardzo traumatycznym przeżyciem. I kiedy do niego dochodzi, bardzo trudno jest się pogodzić z utratą i zmianą. I niestety trudno też było pogodzić się Aleksandrze i myślę, że każdemu z nas jest trudno godzić się na taki stan rzeczy. Ale to wynika z pewnych takich uwarunkowań. Dlatego, że cierpienie Aleksandry i tych wszystkich, którzy pozostają w takiej sytuacji, kiedy zostali na przykład porzuceni, nie tyle wynika z samego zdarzenia bycia porzuconym, ale często jest też efektem tego, co o tym zdarzeniu myślimy i co myślimy o sobie. To jest źródłem naszego cierpienia. Nie samo zdarzenie, ale sądy, jakie o nim wydajemy. Aleksandra jest wściekła na swojego męża i ma takie prawo. Ale to, co wokół jej cierpienia się dzieje i wokół tego całego zdarzenia, to wynika z tego, jak Aleksandra myśli o sobie. W wyniku straty, w wyniku rozwodu pojawiają się 4 rodzaje takich emocji. Na początku jest gniew, później poczucie winy. Dochodzi też do samoponiżania i katastrofowania. Aleksandra ma prawo do wściekłości. Mąż ją oszukał, zdradził i porzucił. Ma prawo się wściekać. A więc go poniża. Krytykuje. Niszczy wszystko, za co się złapie. Patrząc na dzieci, nienawidzi go jeszcze bardziej za to, co im zrobił. Pragnie zemsty. Ale zaraz w jej głowie pojawia się kolejna myśl. I czuje się winna. Winna za to, co o nim myśli. Winna, że być może nie była dobrą żoną. Winna, że może nie za bardzo o niego dbała. Czuje się winna, że może zbyt na wiele mu pozwalała. I zaczyna się kolejny etap. Zaczyna się poniżać. Jest brzydka, do niczego się nie nadaje, nie zasługuje na szacunek, bo jeżeli mąż, o którym wszyscy mówią, że był taki super, od niej odszedł, to widocznie z nią jest coś nie tak. Zaraz dochodzi do tego katastrofowanie, czyli wymyślanie sytuacji, że już w życiu sobie więcej nie poradzi. Że nikt jej nie pokocha, że nie ułoży sobie życia. Generalnie jest beznadziejna. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy pojawiają się takie emocje? Co zrobić, żeby z tej samotności się wydostać? Często używamy w swoim słowniku takiego słowa powinien, nie powinien. Aleksandra też go bardzo często używa. Jest to słowo, które ma bardzo złe konotacje, dlatego że pojawia się zaraz przy tym słowie gniew, poczucie winy i oskarżanie. A jeżeli oskarżanie, to i konieczność wymierzania kary. Przeżywanie złości przez Aleksandrę jest czymś pozytywnym. I ona ma do tego prawo. Mamy prawo do przeżywania złości i gniewu. Ale niedługo nadejdzie taki moment, że Aleksandra z tą złością i z tym gniewem będzie musiała coś zrobić. Czyli po prostu najzwyczajniej w świecie przebaczyć. Pytanie, jak można przebaczyć takie świństwo? Ano bez tego przebaczenia Aleksandra nie zazna spokoju. A zastąpienie słowa powinien, nie powinien, dobrze byłoby zastąpić słowem byłoby lepiej gdyby. Jest to pierwszy krok do tego, żeby spojrzeć na to, co zrobił mąż Aleksandry w inny sposób. Żeby wyrwać się z takiego stanu, w którym dochodzi po rozwodzie, albo z takiego stanu, w jakim jest Grzegorz, pewnie trudniej byłoby Zofii, należy przeformułować swoje myślenie. A to wymaga pewnego czasu i treningu. Przebaczenie sobie, przebaczenie drugiej osobie jest niezbędnym elementem do tego, aby móc coś w swoim życiu zmienić i móc zacząć podejmować konstruktywne działania. Gdy oskarżamy innych, nieodzownie czujemy złość i gniew. Pragniemy wymierzać karę. Gdy oskarżamy siebie, nie jesteśmy w stanie wykonać jakiegokolwiek ruchu. Ale zostawmy na razie Aleksandrę. Niech ona sobie siedzi w tej swojej samotności, trochę wściekła i zła. Popatrzmy na Grzegorza. Na Stanisława, który stracił żonę. Stanisław nadal nie może pogodzić się ze śmiercią żony. Nadal budzi się w nocy i szuka jej przy sobie. Bardzo długo nie zmienił pościeli żony, żeby czuć jej zapach. Nie potrafi rozstać się z myślą, że Marysia umarła. Dlatego nie sypia w domu, bo dom ją przypomina. Obsesyjnie boi się bliskości, a jednocześnie szuka jej w przygodnie poznawanych kobietach. Ma poczucie winy, dlatego że nie zachowuje jej wierności, dlatego że nie przeżywa godnie żałoby. Całą sytuację z wypadku wyparł zupełnie, nie wraca do niej. Żal i smutek po stracie żony wypełnia go całkowicie. Nie chce, aby odrywano go od tego smutku, a jednocześnie wszystko robi, żeby ten smutek zagłuszyć. Stanisław nie był przygotowany na śmierć Marysi. I myślę, że nikt z nas nie jest w stanie przygotować się na śmierć bliskiej osoby. Śmierć niezmiennie zawsze wywołuje nagły i głęboki wstrząs. Dlatego realizm straty dla większości z nas jest do niezaakceptowania. Ale każdy z nas różnie intensywnie przeżywa żałobę. Czas trwania żałoby dla każdego z nas też jest różny. Od kilku miesięcy czasami do kilku lat. Śmierć jest fragmentem życia. Dlatego bardzo niezbędne jest zaakceptowanie jej nieuchronności. Osoby, które przeżywają żałobę, przeżywają ten psychiczny ból, lęk, samotność, rozpacz, gniew, poczucie winy, niestety z tymi emocjami powinni się zmierzyć. Bo są to normalne reakcje w obliczu straty. Natomiast Przed osobą w żałobie, o czym czasami się nie mówi, stoją bardzo poważne zadania. Przede wszystkim powinna ona się nauczyć emocjonalnie odrywać się od osoby, która zmarła. Dobrze byłoby, żeby ponownie nauczyła się przystosowywać do życia nowego, bez tej osoby, którą kochano, która odeszła. Kolejny etap to jest etap formowania nowych związków. Większość nas dokonuje takich heroicznych prób tłumienia tych wszystkich uczuć, takich jak niepokój, lęk, ból, rozpacz. Ale niestety jest to bardzo niebezpieczny zabieg. Nieprzeżywanie uczuć, blokowanie się z psychologicznego punktu widzenia niestety może wpędzić nas w chorobę. Ale też nie daje szansy na zmiany i na rozwój. Rozpamiętywanie gniewu i grzęźnięcie w depresji często jest jak taka jątrząca się rana, która nieleczona infekuje cały organizm. Żałoba jest uzdrawianiem, a żałoba jest pracą. A praca to jest aktywność, to jest straszliwy wysiłek, bowiem do żałoby nie wolno podchodzić biernie. Czasami ma się takie wrażenie, że tyle jest w nas cierpienia, tyle bólu, że powstaje taki opór przed przeżywaniem żałoby. Poza tym gdzieś ciągle w nas tkwi takie przeczucie, że nigdy nie jesteśmy w stanie otrząsnąć się po odejściu ukochanej osoby. Ale tylko doświadczenie tego cierpienia, uporządkowanie i wyrażanie tych uczuć może pozwolić na to, że uda nam się wyrwać z przeszłości, żyć teraźniejszością i nauczyć się patrzeć w przyszłość. Żałoba to taki proces psychologicznej, społecznej i somatycznej reakcji, który powstaje na wynik strat, w konsekwencji straty bliskiej osoby. Żałoba ma wszystkie kryteria choroby, dlatego że osoba przeżywająca żałobę subiektywnie czuje się źle. Posiada dolegliwości somatyczne, osłabienie, brak apetytu, bezsenność, często się przeziębia. Ale żałoba nie jest chorobą. To jest po prostu żal po śmierci kogoś, kogo kochaliśmy. Identyczne objawy, identyczne poczucie można mieć także wtedy, kiedy straci się przyjaciela, który od nas po prostu odejdzie po rozwodzie, po utracie pracy albo innej bardzo ważnej rzeczy. To, w jaki sposób przeżywamy żałobę, zależy od wielu czynników. Na przykład od tego, kim dla nas była osoba, która umarła. I jakie spustoszenie w naszym życiu uczyniła. Ile mieliśmy lat w danym momencie i ile lat miała osoba, która odeszła. Także od tego, czy byliśmy przygotowani na jej śmierć, i od tego, jak do własnej śmiertelności i śmierci podchodziła osoba, która odeszła. Żałoba też zależy od naszej siły wewnętrznej i od tego, jakie mamy wsparcie na zewnątrz. Składają się na nią różne emocje. Smutek, żal, poczucie winy, gniew, poczucie osamotnienia. Zaczynamy też poszukiwać sensu życia. Najczęściej wymienia się takie cztery stadia żałoby. wstrząs i szok, kiedy to otrzymujemy informacje o śmierci bliskiej osoby. I są one tym większe, im ta śmierć jest niespodziewana. Drugie takie stadium to jest gwałtowny szloch i protest. Może trwać minuty, czasami godziny. Kolejny to dezorganizacja. W pewnym sensie dezorganizuje nam ona nasze zachowanie. Nie wiemy, co z sobą zrobić. Nie wiemy, za co się wziąć. Nie umiemy się odnaleźć w codzienności. Nie możemy też podjąć naszych zadań zawodowych. Czasami objawia się w zaburzeniach snu, w braku apetytu. Mamy uczucie, że to, co się stało, jest nierealne. Że zaraz usłyszymy, że to jest nieprawda. Pojawia się w tym stadium też poczucie gniewu i poczucia winy. Inni nas drażnią. Najchętniej przebywalibyśmy w samotności. Tracimy sens życia. Po około pół roku, czasami to trwa dłużej w zależności od takiej indywidualnej predyspozycji, powoli zaczynamy wracać do rzeczywistości. Oznaką takiego zdrowienia to jest powrót do aktywności i podejmowanie na nowo zadań, które w jakiś sposób zostały zawieszone. Czasami w tym okresie u osób, które kończą proces żałoby, zaczyna pojawiać się wyrzuty sumienia. Bo jakże można wrócić do normalnego życia, kiedy ta ukochana osoba nie żyje? No, jak to poeci mówią, że obiekt miłości nie ginie. Zawsze nosimy go w sobie samych. Śmierć bliskiej osoby narusza nie tylko naszą indywidualną równowagę, ale niestety też bardzo dezorganizacyjnie wpływa na całą rodzinę. Dlatego, że na rodzinę składają się takie specyficzne działania. Rodzina w swój wyjątkowy sposób spędza czas, w sobie znany sposób tylko się komunikuje. Rodzina ma swoje charakterystyczne poczucie humoru, swoje wierzenia, wartości. I to się wszystko zmienia na skutek jednego członka z rodziny. Przed rodziną, tak samo jak przed osobą, stoją też pewne zadania do wykonania podczas żałoby. Bo żeby wyzdrowieć, rodzina też musi przejść przez żałobę. Pierwszym takim zadaniem to jest poradzenie sobie po prostu ze stratą. Co zrobić, żeby nie zdezorganizować rodziny? Stanisław nie zadbał o to. Dlatego, że zamiast być ze swoimi synami w tym okresie, on zaczął uciekać z domu. A najlepiej jest, żeby rodzina się ze sobą zintegrowała, żeby byli ze sobą blisko, żeby mówili o swoim cierpieniu i bólu, żeby dzielili się swoimi emocjami. Nie tylko wspominając zmarłą osobę, ale żeby próbowali sobie uświadomić, co w nich jest. To nie jest potrzebne tylko do tego, żeby się odwentylować. Ale taki wspólny czas, wspólne przeżywanie cierpienia wzmacnia więzi emocjonalne. I daje też poczucie członkom rodziny ciągłości życia rodzinnego. Bo to, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, to członkowie rodziny mają poczucie, że rodzina się rozpada. Że już nie będzie tak jak kiedyś. Że już nie będzie rodziny. Wspólne bycie, wspólne cierpienie daje właśnie poczucie ciągłości tej rodziny. Stanisław tego nie zrobił. On uciekł. Prawdą jest, że przeżywanie cierpienia ma pewną swoją dynamikę. I może być tak, że któryś z członków rodziny głębiej osiądzie w cierpieniu. Dłużej będzie czuł się samotny. Ale wtedy niezbędny jest też taki czas, żeby z nim pobyć. A jeżeli będzie to już na tyle destrukcyjne, to poszukać kogoś, kto ewentualnie pomógłby przez taki okres mu przejść. Czyli psychologa, terapeuta. Stanisław w swojej rodzinie właśnie miał taki problem, kiedy jego syn zaczął nadużywać leków uspokajających. Tylko dlatego, że nie miał z kim porozmawiać o tym, co się z nim dzieje. Drugie zadanie to jest wypełnienie pewnej pustki, która powstała po bliskiej osobie. Bo rodzina to też pewna struktura, pewne obowiązki i zadania, pewne role. Te role trzeba obsadzić na nowo. Pierwszym z takich zadań to jest właśnie obsadzenie tych ról. Stanisław tego nie zrobił. Nikt nie zajmował się domem i nikt nie zajmował się synem. Wprawdzie posiadał dwóch synów, ale jeden już mieszkał sam z narzeczoną. Natomiast jego młodszy syn mieszkał z nim. I rola żony, to co żona miała w swoich zadaniach, nie została obsadzona. W rodzinie panował pewien chaos. Mógłby podzielić obowiązki żony pomiędzy siebie i syna, ale tego też nie zrobił. Po jakimś czasie pojawił się zastępczy członek rodziny, bowiem poproszono ciocię, która zastąpiła swoją siostrę zmarłą. I to ona zaczęła wypełniać te zadania, które dotychczas były pełnione przez Marysię, żonę Stanisława. I kolejnym takim elementem to jest wyjście na zewnątrz. To jest trzeci etap żałoby. Często mówi się, że trzeba sobie poradzić z utratą bliskiej osoby. Trzeba poradzić sobie z tym cierpieniem. Co to znaczy w ogóle poradzić sobie? Radzenie polega na zaakceptowaniu i na włączeniu tego wydarzenia, rozwodu czy śmierci, w przebieg własnego życia. Nie wolno się od tego izolować. Nie może być to coś, o czym nie będziemy mówili. Nie może być to coś, co stanie się w pewnym momencie tabu. Przechodząc przez żałobę, ludzie doświadczają różnych stanów. Jedni wpadają w jakieś odrętwienie, w milczenie, w bezruch. Inni lamentują, zawodzą. Jedni szukają wsparcia, a inni kryjówek. Każdy ma swój sposób na przejście. Na żal, na smutek, na łzy. Jest na to po prostu w żałobie czas. Trzeba pokonać niezgodę na śmierć. Trzeba porzucić nadzieję na odzyskanie zmarłej osoby. Bo dopiero wtedy, kiedy pozwolimy jej odejść naprawdę, kiedy w sobie samym damy pozwolenie na to, żeby ukochana osoba odeszła, wtedy dopiero powoli zaczniemy odzyskać spokój. Żałoba też jest takim momentem, kiedy pozwala nam przyjąć nową tożsamość. Jesteśmy teraz kimś innym. Życie bez tej osoby, którą straciliśmy, też będzie inne. Mogłabym Państwu podać kilkanaście sposobów na wychodzenie z samotności. Takie standardowe, które pojawiają się w internecie, jak zadzwoń do kogoś, kto kiedyś był ci bliski, zaproś sąsiadkę do kina, zapisz się do jakiegoś klubu, nawiąż znajomość przez internet, zapisz się na jakieś zajęcia gimnastyczne, jakiegoś klubu rekreacyjnego, na jogę itd. itp. Ale tak na dobrą sprawę, wszystko to bzdura. Dlatego czy chcemy, czy nie, czy będziemy chodzić na ćwiczenia rekreacyjne, czy dzwonić do dawnych znajomych, samotność i tak nas dopadnie. Nie ma szans na to, żeby od niej uciec. Natomiast jest szansa na to, żeby samotność nie była tragedią. Żeby samotność dawała nam poczucie spełnienia. Badania CBOS-u mówią, że w społecznej, że co siódmy Polak czuje się permanentnie samotny. Co siódmy Polak. A 65% ankietowanych ujawniło, że były w ich życiu takie sytuacje, że nie mogli sobie poradzić z samotnością. Żyjemy niby w globalnej wiosce. Ale niestety to daje coraz większe poczucie samotności. Coraz częściej niż kiedykolwiek konfrontujemy się z samotnością. A może właśnie paradoksalnie dzięki samotności coraz bliżej będziemy z innymi. Dla chrześcijan jest trochę więcej opcji, jak radzić sobie z samotnością. Dlatego ja nie wierzę w badania naukowców i w naukę, która mówi, że znajdą się sposoby na radzenie z samotnością. Czemu Pan Jezus oddalał się na pustynię, oddawał się samotnym modlitwom? Bo potrzebował takiego czasu, aby się wsłuchiwać w siebie, przyglądać się sobie, przyglądać się temu, co czuje, wsłuchiwać się w głos swojego Ojca. Doświadczał różnych emocji. Spotykał go aplauz, więc mógł się cieszyć, pewnie radować z tego powodu. Był też prześladowany, wściekał się. Ale były takie momenty, że szedł i konfrontował się z tym, co czuł. Bo tak na dobrą sprawę, każdy człowiek, chce czy nie, i tak będzie przeżywał samotność. Tylko od nas zależy, czy będziemy mówić, że jest to samotność dobra czy zła. Czy ta samotność sprowadzi nas do tego stanu, że będziemy tylko egzystować? Czy będziemy się rozwijać? Czy ta samotność będzie wywoływała w innych poczucie winy, żeby się nami zająć? Czy będzie nam pozwalała poderwać się do życia? Czy będzie to samotność twórcza, samotność istotowa? W samotności pojawia się taka relacja. Ja, inny. Ja, Bóg, ja, świat, ja, człowiek. I właśnie wtedy, w takich sytuacjach, czujemy, że jesteśmy jakąś odrębnością. To ja sam wewnątrz swojej samotności staję się sobą. Przeżywam szczęście, miłość, chorobę, umieranie. Stany, których nikt za mnie nie jest w stanie przeżyć. Są osoby, które mogą mi w tym towarzyszyć. Są osoby, które wywołują te stany. Ale nie ma takich, które za mnie tę samotność przeżyją. które za mnie przeżyją te emocje. To ja sam w sobie podejmuję decyzję. To ja sam z sobą robię rachunek sumienia, bo nikt tego za mnie nie uczyni. Jestem u siebie i nieustannie mogę wracać do siebie. Jestem samotny w swoim byciu i tworzeniu. Odpowiedzialności, winie, cierpieniu, umieraniu. Sam też tęsknię, medytuję, otwieram się na różne natchnienia. To ode mnie będzie zależało, czym ta samotność będzie. Czy bólem, czy czasem rodzeniem się. Czas samotności to też jest taki czas nabierania dystansu do siebie, do innych. Człowiek potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Ja mam takie wrażenie, że większość ludzi to bezpieczeństwo czerpie z nabywania rzeczy. Z tego zdobywania kwalifikacji czy prestiżu, pozycji społecznej. Ale im bardziej się starzejemy, okazuje się, że nie o to chodziło w życiu. Że to nie to, o co tak walczyliśmy i o co tak się staraliśmy, jest naszą tożsamością. Tylko to, co leży w nas samych i te decyzje, które sami podejmujemy. To wszystko zależy od naszych zachowań i od naszych reakcji. Mamy tendencję do kurczowego trzymania się rzeczy i kurczowego trzymania się ludzi. I właśnie tych ludzi obarczamy często odpowiedzialnością za nasze niepowodzenie, chorobę, nietrafne decyzje. Myślę, że samotność jest takim czasem, kiedy możemy sobie pozwolić na nieprzywiązywanie się. Dlatego, że im mniej mamy, tym łatwiej jest nam nawiązywać relacje z innymi. Swojemu życiu należy nadawać sens. Swojej samotności też należy nadać sens. Ansel Green, pewien zakonnik, czasami daje swoim penitentom takie ćwiczenie. Każe sobie wyobrazić, że zbliża się czas śmierci i pragniecie napisać list do bliskiej osoby. Co byście w tym liście chcieli przekazać o swoim życiu? Jak chcielibyście opowiedzieć o sobie poprzez swoje życie? Nie chodzi tutaj o jakieś nauki czy tam wizję zbawienia świata. Ale o to, czym wasze życie, o czym wasze życie może zaświadczyć. Czy o sobie, czy o czymś więcej. Co ludzie mogą odczytać z twojego życia? Jaką nowinę można przekazać przez swoje życie innym? Co chcielibyśmy, żeby inni mówili po naszej śmierci? Jakie wrażenie byśmy zostawili po sobie? Jakie obrazy byśmy chcieli utrwalić w sercach tych, którzy nas znali? Czemu rano wstajemy z łóżka? Czy to tylko rutyna? Czy jest coś więcej? A może musimy tylko kasę zarabiać? Mamy głębszą motywację? Ansel Green uważa, że musimy szukać pewnego źródła. Źródła, które mogłoby wytrysnąć z nas. żeby pełniej doświadczać samotności, żeby ona dla nas nie była przygnębiająca. Musimy odnaleźć to źródło. Dlatego, że jesteśmy częścią świata, nie musimy go zbawić. Ale jesteśmy jego częścią. I chcemy czy nie chcemy, odciskamy na tym świecie nasz ślad. Można byłoby powiedzieć, no ale ja mam depresję. Muszę zadbać o siebie. Nie jestem w stanie niczego zrobić dla innych. Muszę się zmagać ze swoim lękiem, ze swoim bólem, ze swoim cierpieniem. To co ja mogę dla innych? Ale pytanie, czy musisz? Mamy ciągle, żyjemy pod taką presją, że musimy ludziom sprawiać przyjemność, że musimy ludzi rozweselać. A właśnie jak masz depresję, może twoim zadaniem jest cierpliwe przeżywanie tego, co czujesz. Wcale nie musisz udowadniać, że jest ci wesoło, że jesteś szczęśliwy. Może właśnie wtedy, kiedy nie będziesz musiał, odzyskasz spokój. Staniesz się lepszy, łagodniejszy, spokojniejszy. Ale najłatwiej w samotności jest zarzucać innych pretensjami. Że brak im zrozumienia dla naszej sytuacji. Że to inni są winni naszej depresji czy samotności. Wzbudzamy poczucie winy i niezadowolenia. A tak na dobrą sprawę każdy z nas jest odpowiedzialny to, gdzie jest i jak jest. Możemy przyjmować trudności i godzić się na nie. A możemy też się stawać zgorzkniałymi, marudnymi. Jeżeli w nas jest ciemność, ta ciemność też będzie i wokół nas. A naszym zadaniem jest sprawiać, żeby rzeczywistość była trochę jaśniejsza. Dlatego samotność jest takim czasem, żeby wsłuchiwać się w to, co czujemy. Żeby pozwolić sobie na czas zatrzymania. Ja czasami pytam swoich pacjentów, dlaczego zachorowali? Po co zachorowali? Po co? Jeżeli każdy z nich dokona takiego dobrego rozrachunku, to okaże się, że gdyby nie choroba, gdyby nie ta izolacja spowodowana chorobą, nigdy by nad sobą się nie zastanawiali. Wielu z nich nawet by życie spędziło zdecydowanie gorzej. Wpadłoby w jakiś alkoholizm, porzuciło swoich partnerów. Jest to czas dokonywania zmian. Dlatego nie bójmy się samotności. I pozwólmy sobie na to, żeby ona w nas zagościła, bo im bardziej będziemy przed czymś uciekać, tym szybciej ona nas dopadnie. I nie ma znaczenia, czy jest to samotność dlatego, że straciliśmy ukochaną osobę, czy dlatego, że porzucił nas mąż, żona, czy dlatego, że doznaliśmy w życiu mnóstwo urazów i teraz nie potrafimy nawiązywać więzi? Czy nikt nas nie nauczył, jak rozmawiać z ludźmi, jak się z nimi komunikować? Może straciliśmy pracę? Albo doświadczyliśmy choroby, która zepchnęła nas na margines? Nieważne z jakiego powodu. Dlatego, że mechanizmy samotności są zawsze takie same. Jeżeli nauczymy się odnajdywać sens tej samotności, przestanie to być coś, od czego będziemy uciekać. Jeżeli macie Państwo pytania, to słucham. Rozumiem, że wszyscy są szczęśliwi w swojej samotności. No, panowie się śmieją.
Pani ja mam na refleksję, więc jakby proszę dać nam ten czas.
Dobrze, proszę.
Jaka recepta jest na samotność?
Jaka recepta? Przeżywać samotność.
Samemu?
Samemu. A boi się pan samotności?
Tak.
A czego najbardziej z tej samotności?
Że przychodzę do domu i pusto jest, na przykład wieczorem.
I co pan wtedy robi?
I taka pustka. Tak, co codziennie. Mam trudności po prostu. Wpadam w depresję. Nienawidzę tego. To jest straszne.
A próbował pan w takim momencie na przykład wsłuchać się w siebie, w to, co pan czuje? Na przykład zapaść w fotelu i posłuchać swojego ciała? Zobaczyć, co się dzieje tutaj, tutaj, jakie myśli przychodzą w głowie, do głowy?
Tak, depresyjne, samobójcze. To jest bardzo ciężko wytłumaczyć.
A co pana powstrzymuje przed samobójstwem?
Lęk, strach.
Słucham?
Lęk, strach. Nie wiem, na pewno każdy to odczuł kiedyś.
Słucham?
Znaczy, każdy to człowiek przeżył na samotność, jak dzisiaj stopy, tak? A na dłuższą metę to jest kończące.
Czy w tej samotności próbuje pan znaleźć coś dobrego? Zastanowić się, co tak na dobrą sprawę chciałby pan robić, gdyby mógł pan wydostać się z tej otchłani. Gdyby pan miał taką możliwość, to co by pan chciał robić?
Poznać Boga.
Pan miał wcześniej kogoś, czy...
Tak, byłem w związkach.
I rozstał się pan, tak? A skąd teraz wynika trudność w nawiązaniu znajomości?
Po prostu było, coś się skończyło.
A dawno się skończyło? Ile?
Rok.
Czasami jest tak, że po rozstaniu... Bo rozstanie to trochę tak jak żałoba. To był rozwód czy zwykłe rozstanie? Czasami tak czas trwania żałoby trwa równie długo. Ja myślę, że w pana sytuacji dobrze, że on trwa. Dlatego, że najczęściej dochodzi do porozstaniu, do nawiązywania nowych związków. Ale ten związek nowy jest zbudowany na takiej, na starych gruzach. I nie ma on szansy przetrwania. Dlatego, że szukamy kogoś, bo nie potrafimy być sami. Z niepokoju i takiego lęku. A nie z prawdziwego uczucia, które się w nas zrodziło. I najczęściej zagłuszamy te emocje takim wrażeniem, że jest to zakochanie. Tak na dobrą sprawę jest to lęk przed tym, żeby być samemu.
Oczywiście chcę kogoś poznać, ale boję się następnej porażki, tak?
Nikt panu nie zagwarantuje, że tak nie będzie. Warto... A próbował pan się zastanowić, czemu do tego rozstania doszło?
Niezgodność charakteru.
Słucham?
Charakteru.
Nie. Nie ma czegoś takiego. Jak niezgodność charakteru. Warto było, bo ma pan teraz dużo czasu, warto było się zastanowić, co było w panu takiego, że nie mógł się pan z partnerką dogadać, albo co było w niej takiego, co pana irytowało. Warto zrobić taki rachunek sumienia i wtedy można na tej podstawie przyjrzeć się samemu sobie i zmienić też trochę swój sposób bycia. Nie ma gwarancji, że następny związek się uda, ale jeżeli nie będzie pan próbował, nie ma pan szans na to, że coś się zadzieje. Ryzyko jest wpisane w życie.
Szukać dalej, czy...
Ale może cierpliwie, nie obsesyjnie.
Chciałam zapytać, czy samotność to jest coś dobrego czy złego, ponieważ ja jestem samotna od kilku lat i nie wiem sobie jakby, znaczy zawsze oceniam sytuację. Wiem, że jakieś brały mi przeszkadzają w tym, jakieś sprawy nadrzędne, czyli Bóg, z którym taką nić nawiązała i szukam w drugim człowieku właśnie podobnego i dwa razy już właśnie to były pozory. Wiem, że to we mnie tkwi, ponieważ mam łatwość nawiązywania kontaktów, ale to są kontakty takie jakby no luźne, po prostu takie towarzyskie. Jestem chętna do pomocy, nie chętna do przyjmowania od kogoś pomocy, co to było właśnie stawianie mężczyzny w roli takiego pantlera. Po prostu tyle starałam dawać się więcej niepotrzebnie, bo później już nie mogłam udźwignąć na barę. Wiem, z czego wynika samotność. Jeszcze nie zdaję sobie sprawy z tego, czy to jest coś złego. Właśnie chciałabym odpowiedź na to pytanie, czy jednak powinnam, czy moje jakieś tam psychiczne obciążenia, jakieś tam poświęcenie dla drugiej osoby, że to nie ma sensu. Że ta osoba w sumie, ona wcale dobrze się z tym nie czuła w dwóch przypadkach, prawda? I jeszcze jest taka samotność trzecia z dziećmi, prawda? Z pierwszego małżeństwa, że syn po prostu za dużo był otoczony tą moją opieką i tak wyrwał się spod moich skrzydeł, podjął dwie decyzje, takie nieodpowiedzialne, ale chciał podjąć te decyzje wbrew. No i tak nie godzę się z tą sytuacją jego i tak luźno to trwa i jakoś nie próbuję nawiązać, znowu on jest ambitny, że też nie chce i ostatnio z córką, bo dochodzi do konfliktu na tle braku tolerancji dla dzieci i tam dziecko i wykazywała moja wnuczka już w wieku 10 lat, jakieś tam samobójcze, to pobiegłam temu po prostu w rozmowie z wychowawczynią, podjęłam odpowiednie kroki. Chciałam w ogóle, żeby terapeuta jakieś, ponieważ ja uczęszczałam, miałam bardzo dobrą panią psycholog, terapeutkę na Chorzej, znaczy tą Ostrowską.
Może odpowiem na to pierwsze pytanie. To od Pani będzie zależało, czy Pani samotność będzie dobra, czy zła. Powiedziała Pani, że próbowała Pani nawiązać dwie bliskie znajomości, nic z tego nie wyniknęło. Ale z tego, co Pani mówi, mówi Pani dużo o pomaganiu, o oddawaniu się, o nadopiekuńczości. Być może jest Pani trochę za bardzo osaczająca. Nie daje Pani przestrzeni, żeby ta druga osoba też coś dla Pani zrobiła. Jeżeli Pani tak będzie dużo i dużo dawała, to można kogoś tą dobrocią wykończyć. Ale Pani sama też może się wykończyć. Bo w związkach jest trochę tak jak w biznesie. Dajemy tyle i chcemy przynajmniej tyle samo dostać. Guzik. Tak nie ma. Dajemy tyle, czasami dostaniemy mniej. I niestety mamy debet. Czasami trzeba dać trochę, i w spichlerzu zatrzymać, a to trudne, żeby móc dostać trochę więcej. Pytanie, bo rozumiem, że ma Pani dorosłe dzieci, tak? Dorosłe dzieci to są i dorosłe, chociaż czasami i niedorosłe decyzje, ale to one ponoszą konsekwencje. Rodzic ma prawo się złościć i przeżywać frustrację, ale tylko sam z sobą. Może dziecku powiedzieć, co czuje i zwrócić uwagę, ale nie powinien wchodzić na teren dziecka, jeżeli dziecko tego nie chce. I czy to jest z córką, czy z synem, to powinno być bardzo podobnie. Niestety, taka jest rola rodzica. Martwić się do końca życia i się nie wtrącać, jeżeli dzieci o to nie proszą.
Pocieszyła mnie Pani, że jeżeli, można powiedzieć, ktoś odchodzi, wchodzi w następny związek, to ten związek się rozpada. To jest pocieszenie się.
Dlatego, że trzeba przeżyć żałobę. Bez żałoby nie ma szans na nic nowego. Nawet jeżeli po rozwodzie, jeżeli od nas odchodzi partner i buduje sobie nowy związek, mamy pretensje, że my ciągle tkwimy gdzieś tam, a on sobie życie układa. Pytanie, ile lęku było w tym, że on musiał ten związek utworzyć. Dajmy sobie szansę na to, żeby poczekać. Jeżeli zrywamy z kimś, zrywamy przyjaźń, dajmy sobie czas na to, żeby ją opłakiwać. Tylko, że później musi nastąpić też taki etap przebaczenia sobie i przebaczenia tej drugiej osobie. Po to, żeby nam było lepiej już w życiu. A tam niech się robi, co chce.
A statystycznie jak to wygląda? Czy jest szansa potem na powrót po takim czymś? W momencie, gdy na przykład właśnie mężczyzna odchodzi, bo czuje się źle, tak? Ma właśnie prawdopodobnie lęki związane ze związkiem.
Ma Pani nadzieję, że wróci?
No właśnie nie umiem się jej pozbyć. Ja wiem, że powinna, ale mam cały czas nadzieję. I się po prostu zastanawiam, bo wszedł od razu w jakiś związek.
A ile czasu jesteście oddzielnie?
Oddzielnie miesiąc. Aha.
Może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć, ale wtedy nie przyjmowałabym go zbyt łatwo. Niestety, dałabym pewne warunki, a najlepiej trzeba byłoby zacząć jakąś terapię małżeńską. Dlatego, że jeżeli przyjmie go Pani z otwartymi rękoma i rozumiem, że wtedy Pani będzie tą dobrą, będzie Pani taka gwiazdki z nieba Pani przysporzy, to on odpali wrotki zaraz znowu. Ale jeżeli jest Pani w stanie przebaczyć i możecie stworzyć... Małżeństwem byliście? Jesteście?
Ale czy to jest tak, że powinnam dać czas, że tak powiem, na te przemyślenie? Czy...
Nie, powinna Pani dać sobie czas na zakończenie sprawy.
Czy bo on cały czas próbuje jakby się ze mną kontaktować w jakiś sposób? No,
być może jest to osoba, która ma trudności z odchodzeniem. To trochę tak jak z małym dzieckiem, które pragnie odejść od matki i tam w piaskownicy jest samo, ale odwraca się i sprawdza, czy mama jest. Pani nie jest jego matką. Ma Pani prawo oczekiwać dojrzałych decyzji. Wóz albo przewóz. Pani będzie później w trudnej sytuacji. On zawsze będzie Panią wypróbowywał. Decyzja należy do Pani, ale z doświadczenia wiem, że nie...
Najlepiej zakończyć, że tak powiem, kontakty.
Najlepiej zacząć żałobę.
Jak długo ta żałoba na twarzy?
Słucham?
Jak długo żałoba na twarzy? Po takim związku na to.
Nie wiem, po rozwodzie... Można dochodzić do siebie nawet 2 lata.
Znaczy nie poznawać nikogo?
Poznawać. Jeżeli jest Pan gotowy wyjść ze swojej dziury i rozejrzeć się po świecie, to pewnie, że poznawać. I nie bać się ryzyka, bo zawsze tak się zadzieje, że może ktoś nas zranić. Dlatego jest ten czas samotności potrzebny. Trzeba pobadać swój teren wewnętrzny. Czemu tak łatwo ulegamy zranieniu? Być może coś się zadziało w dzieciństwie, gdzieś kiedyś. Ktoś nas oszukał, porzucił, nie kochał nas wystarczająco mocno. I teraz oczekujemy od partnera, że nam coś zgratyfikuje. Tak nie będzie. Między dorosłymi ludźmi no to takie są ostre jazdy. Może dokładniej się przyglądać osobom, które pan wybiera. Żeby czasem nie były to kopie poprzednich dziewczyn. Żeby nie były do siebie podobne, bo być może jest tak, że pan wybiera podobne osoby. Być może są to osoby podobne do kogoś, z kim pan kiedyś był blisko. Często się zdarza, że kobiety wybierają na swoich mężów facetów podobnych do ojców, których nie mieli. Których nie miał.
To jak mogą być podobne do ojców, których nie miały?
W sensie takim emocjonalnym nie miały.
Czy można stać się człowiekiem dojrzałym, odpowiedzialnym, na którym można polegać? Unikając samotności, uciekając.
Nie sądzę. Taki jest trend wśród ludzi, gdzie zresztą zobaczcie wśród znajomych, jak rozmawiacie, że jakieś wam tam głupie myśli przychodzą do głowy, że macie jakąś deprechę, że wpadacie, to co wam mówią ludzie? A, zajmij się robotą, coś zrób, idź na spacer, poruszaj się. To jest ucieczka. Dlatego, że to jest przysypywanie, pudrowanie jakiegoś bólu. Nie da się od tego uciec. Być może ten spacer, mycie podłóg pomogą na krótką chwilę, ale później za czas jakiś wywalą przy innej sytuacji podwójnie. Dlatego jest to czas, żeby w spokoju to wszystko przeżyć, a jeżeli radzimy, zaczynamy się uczyć rozpoznawania swoich emocji, uczymy się przeżywania ich, akceptowania, to stajemy się też dojrzalsi. Stajemy się silniejsi. Nie musimy wtedy brać jakiegoś walidolu, klonazepamu czy nie wiadomo czego. Bo wiemy, z czego to wynika. Wiem, dlaczego się boję. Umiem rozróżnić, czy to jest strach, czy to jest lęk. Wiem, że jest to nienawiść, a nie jest to na przykład lęk.
Czy w związku z tym można powiedzieć, że człowiek, który nie przeżywa, nie konfrontuje się z tą samotnością, jest podatny na tak zwane dobre rady przyjaciół i przyjaciółek i jest też podatny na przyjmowanie różnych zdań o nim, jako że sam niewiele wie o sobie, w związku z tym szybko przyklejają się do niego różne pomysły na jego temat.
No tak.
Nie jest w stanie odsiać ziarna od plew.
No tak, to jest najczęściej. Bardzo łatwo przywiązujemy się do różnych etykietek, które nam ludzie przyklejają. Jeżeli mamy poczucie, zaniżone poczucie własnej wartości, to każdy sygnał, na przykład w pracy, typu źle pan wykonał to zadanie, to nas rozwala. Jeżeli jesteśmy trochę narcystyczni, to jeżeli ktoś nam powie, no dobrze pan sobie poradził z tym sprawozdaniem. Po prostu jesteśmy w niebo wzięci. W samotności uczymy się nie przyklejać do takich etykietek. Owszem, one nam sprawiają przyjemność albo nas dotykają, ale jesteśmy w stanie przeżyć i strzepnąć. To trochę tak jak z Panem Jezusem, który też dostawał różne etykiety, ale nie przyklejał się do tego. Nie epatował później wściekłością na uczniów, dlatego że uczeni w piśmie go wyśmiali.
Czyli prawda o nas nie powinna pobudzić, oczywiście to też są, poznajemy siebie w relacji z innymi ludźmi, ale ale potem zostaniemy z tą prawdą o nas. I musimy się z tym skonfrontować sami, prawda?
Tak.
A co zrobić w przypadku, kiedy człowiek nie chce się spotkać z prawdą o sobie?
Poszukać kogoś, kto pomoże z tą prawdą się zmierzyć. Czasami samemu jest trudno, nie starcza nam siły. Dlatego trzeba poszukać kogoś, kto pomoże Pani przez to przejść. Poprowadzi Panią po prostu po tej drodze.
A jeżeli jest to nie partner?
A nie potrafi poprowadzić?
A on siebie?
On siebie. To znaczy partner jest tą osobą, która nie potrafi usłyszeć prawdy o sobie?
Tak.
To powinien znaleźć kogoś, kto mu pomoże. Pani na pewno nie. Bo za blisko jest Pan. Pani może mu towarzyszyć. Pytanie, czy on chce poznać to. Jak nie chce, nic Pani nie zrobi. Trzeba pragnąć poznania prawd. Jeżeli nie ma tego...
Jaka może być przyczyna takiego blokowania się na prawdę?
Lęk.
Przed odkryciem tej prawdy właśnie.
Być może on tą prawdę zna. Znaczy, być może wie, co to może być.
Gdzieś to się... Ja wiem, że to nie jest nic złego. To też nie robię.
I właśnie na tym ta samotność polega. Że Pani może mu towarzyszyć. Pani może być tą osobą, która będzie wywoływała w nim dobre emocje. W cudzysłowie mówię dobre. Ale nie przeżyje Pani tego za niego. To niestety też jest tak, że to działa na Panią. To, co on przeżywa, bądź tego, co on nie chce przeżywać, Pani przeżywa.
Ale ja to rozumiem jako odrzucenie mojej osoby.
Tak. No bo Pani jest tą osobą, która w jakiś sensie jemu zagraża. A jednocześnie wcale Pani nie chce być tym zagrożeniem, prawda? I nie taka jest Pani intencja.
To boli, bo postrzegana jest jednak osoba, która chce to rozbalić, zburzyć.
A co, czy jest, czy mogłaby Pani na przykład nie angażować się w to jego doszukiwanie się prawdy?
A jest to w tej chwili realne, bo po prostu proszę.
Czasami tak jest, że jeżeli trudno jest nam skonfrontować się z samym sobą, to niszczymy to, co tak na dobrą sprawę jest dla nas najlepsze, dobre. Jeżeli jemu jest trudno skonfrontować się z prawdą o sobie, to często będzie niszczył to, co jest dobre dla niego. W obawie, że jest to zagrażające.
Może kiedyś kończymy, nie mam podobne, że tak naprawdę niewielu ludzi chce poznać prawdę o sobie.
No, to prawda.
Prawda. I dlatego tak trudno żyć.
Ale nasz świat cały jest sztuczny. Wszystko jest na takiej takie plastikowe, takie tak, kolorowe.
Bo wszyscy, ale większość ludzi ucieka przed prawdą. Przed takim głębszym poznaniem się, zastanowieniem się nad swoim życiem, jaki ma sens.
Dlatego coraz bardziej jesteśmy sfrustrowani.
Coraz są bardziej wyrafinowani właśnie w swoich metodach poszukiwania siebie. Wykonać tę prawdę i odkryć.
No ale doświadczenie samotności, czyli mierzenie się z cierpieniem, ze smutkiem, płakanie, no to nie jest przyjemne. Nie chcemy czuć nieprzyjemności jakiejś. No, czemu są takie reklamy w telewizji leków przeciwbólowych. Nie chodzi tylko o ból głowy. To chodzi o ból życia. Nie chcemy czuć tego życia. Chcemy, żeby było dużo ruchu i żeby było fajnie.
A można żyć bez tej prawdy o sobie?
Tylu ludzi żyje. Tylko pytanie, czy jest to życie?
No więc właśnie.
To jest egzystencja.
Czyli to ryzyko każdego działania już jest...
Wcześniej czy później, tak, wcześniej czy później to i tak wybije. Wybije w postaci choroby na przykład. Niekoniecznie psychicznej, ale chociażby nowotwory są chorobami psychosomatycznymi.
To jest bezpośrednio rozwiązku właśnie między utratą duszy, jak to określił, czyli taką utratą kontaktu z tym, co jest właśnie najgłębszym nas.
Ale zobaczcie Państwo, co się dzieje. Wbrew pozorom mamy wiele możliwości kontaktu ze sobą. Mamy telefony komórkowe, internet, wszyscy mają telewizory, możemy się spotykać, wychodzić gdzieś. A człowiek jest coraz bardziej sam. Nie rozmawiamy ze sobą. Zobaczcie o takich głębokich sprawach. Nie dzielimy się ze sobą tym, co przeżywamy. Tylko wszystko jest takie, taki lajcik.
Właśnie, to co to jest?
No bo kiedy?
To jest cena tego naszej cywilizacji.
To jest jakiś wysiłek, który trzeba podjąć.
Ale jeżeli ja jestem gotowa podjąć taki wysiłek, to jest najważniejsze. Jeżeli każdy powie, jestem gotowy, wystarczy tylko odpowiedzieć za samego siebie. Trudno innych zmuszać do takiej gotowości.
Maja, chory psychicznie w rodzinie. Szczęść Boże.